A teraz w programie pierwszym czas na propozycję studia reportażu i dokumentu. Będzie to kolejna odsłona cyklu Sami Wybitni. Oddał się intelektualnej służbie w najgłębszym tego słowa znaczeniu. Jest człowiekiem, który realizuje w swoim życiu wobec innych posługę myślenia. Tak o dominikaninie Jacku Saliu, wybitnym profesorze nauk teologicznych, opowiada biskup Jacek Grzybowski. Zapraszam Państwa do wysłuchania reportażu Urszuli Żółtowskiej, Ojciec Jacek.
Ojca profesora Jacka Salia poznałem na studiach w latach 90., właściwie w początku lat 90., kiedy byłem w seminarium, ale chodziłem też na zajęcia na ówczesną Akademię Teologii Katolickiej, na ATK.
Biskup Jacek Grzybowski.
Na zajęcia, które prowadził ojciec Jacek. Już wtedy w środowisku takim, no, nazwijmy to katolickim, też młodzieży związanej z Kościołem, naprawdę ojciec Jacek był postrzegany jako wielki autorytet duchowy i przede wszystkim teologiczny.
Ojciec Jacek Sali.
Jak ważny jest dla człowieka dom, to nie trzeba nikomu tłumaczyć, również ten dom materialny. I po tych wstępach, dzięki którym osiągnęliśmy to, że nawet dwaj ostatni księża się pojawili wśród nas, przejdźmy do naszego tematu. Wiara jest to dar Boży, którego początkiem jest Boże wyjście do człowieka. Bóg szuka człowieka, Bóg chce się z człowiekiem zaprzyjaźnić.
Wykłady i konferencje ojca Jacka Salia.
I wiara to jest zdolność do osobowych relacji z Bogiem i z Chrystusem. Proszę Państwa, zacznę od takich bardzo elementarnych przypomnień. Łaska jest oczywiście darem Bożym, ale nie wszystkie dary Boże są łaską. Dary naturalne, takie jak zdrowie, uzdolnienia, kochające nas osoby, dobra materialne, inne dobra doczesne, są darami bożymi, a przecież nie są łaską. Łaska jest darem przekraczającym naszą ludzką naturę. I zacznę ten mój wykład od zwrócenia uwagi na taką tezę świętego Tomasza. Jestem głęboko przeświadczony, że przekazuję go autentycznie. Mianowicie święty Tomasz twierdzi, że Bóg stworzył nas niemal na granicy absurdu.
Czy wolno katolikowi zgodzić się na rozwód? Czym jest wiara? Dlaczego kocham Kościół? Jak wierzyć, jak uwierzyć? Co to znaczy być człowiekiem wierzącym?
Przypominają mi się słowa. Myślę, że to jest doświadczenie być może wszystkich nas, a na pewno większości z nas. Przychodzi nam do głowy to, co apostoł Paweł powiedział. Wierny jest Bóg. Nie dopuści próby ponad siłę. A nawet jeżeli taką próbę dla ciebie dopuści, da moc, żebyśmy ją bezpiecznie przejść mogli. I to jest ta postawa, wierzę Bogu.
We wczesnych latach 70. duszpasterstwo u dominikanów było jednym z takich niewielu naprawdę niezależnych centrów myśli, spotkań, rozmów.
Urszula Doroszewska, socjolog, działaczka opozycyjna w służbie dyplomatycznej III RP.
Natomiast co było niezwykle istotne, to właśnie myślę, że duchowy wpływ ojca Jacka. Kiedy ojciec Jacek z nami rozmawiał, to cała ta młodzież, która była bardzo rozpolitykowana, bardzo dyskutująca, milkła. To znaczy ojca Jacka bardzo głęboka wiara w Boga, myślę, że grała tu pierwszorzędne znaczenie i jego sposób odprawiania mszy świętej bardzo pobożne i bardzo niezwykle poważne podejście do słowa, poważne podejście do tego, co się mówi. To powodowało, że myśmy tam na Freta się znajdowali w zupełnie innym świecie.
Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Kazimierzem oraz całym duchowieństwem.
Ojciec profesor Jacek Sali.
Lubię, jeżeli to jest tylko możliwe, koncelebrować mszę świętą o godzinie 7 rano. Już rzadko się zdarza, żebym celebrował mszę świętą, po prostu już warunki fizyczne mi nie pozwalają, bo jednak poza wszystkim innym nie powiem, ile mam lat, ale krótko mówiąc, no, ciało już ma prawo do tego, żeby było słabe.
To jest człowiek, który potrafi naprawdę pięknym językiem, ale jednocześnie bardzo, bardzo trafnym odpowiedzieć na trudne pytania.
Biskup Jacek Grzybowski.
Ci, którzy znają ojca Jacka, patrzą na niego, to chyba nie jako na takiego naukowca właśnie zamkniętego, oddaje się tylko nauce, ale właśnie jako na zatroskanego duszpasterza. Ja wokół niego naprawdę zawsze było dużo, dużo osób. No ja z tych grup studenckich pamiętam, no to było dużo młodych osób, ale na Freta też widziałem, jak wokół niego gromadzili się ludzie już tacy dojrzali, poważni. I on z nimi też miał spotkania, przecież miał spotkania przez wiele, wiele, wiele lat z taką grupą, którą zaczął jeszcze w latach 80.
Jak się zwracać? Ojcze Jacku czy księże Jacku?
Wszystko jedno. Zostałem ochrzczony jako Eugeniusz, z tym, że to też jest jakiś tajemniczy znak Boży, że rodzina chciała mnie ochrzcić Jackiem. I mama się zaparła. Mówi, co? Mój syn Jacek? Takie niepoważne imię? Jacek? Jacek to tak jak Leszek? To jest nie. I się zaparła i zwyciężyła.
Ale potem jednak...
Ale ja tego nie wybrałem.
Jego patron, święty Jacek Odrowąż, no bardzo pasują do niego, dlatego że...
Biskup Jacek Grzybowski.
Jak przypomnimy sobie biografię tego pierwszego polskiego dominikanina, no to jest gorliwy, naprawdę gorliwy dominikanin, obrońca wiary, gorliwy duszpasterz, wielka postać. I tak samo jest tutaj, że ojciec Jacek ma ten charyzmat właśnie gorliwości o Królestwo Boże, gorliwości o ludzi. Tak? No, na tym polega jakby misja też dominikańska, tak? Że oni są posłani do tego, aby naprawdę wszystkim, wszędzie, na wszystkie sposoby głosić Słowo Boże i ratować duszę. I ojciec Jacek wcale rzeczywiście całe życie to czynił. To jest bardzo trafne imię, Jacek jako gorliwy obrońca, ale też krzewiciel wiary. Potrafi popularyzować, czyli wprowadzać w szerokie kręgi trudne treści teologiczne. Ludzie nie sięgnęliby do tekstów Augustyna, Tomasza, ojców Kościoła, czy nie zastanawialiby się, jak rozstrzygnąć trudne fragmenty Biblii. A on potrafił to właśnie zrobić. Pokazuje, że Pismo Święte, teologia, nauka Kościoła są sprawne dla każdego, kto pragnie rozpoznać, czy kto pragnie zrozumieć prawdy Boże.
Z Archiwum Polskiego Radia.
W dzisiejszej Akademii Młodych spotkamy się z ojcem Jackiem Salijem, dominikanem. Dzisiejsze pytanie postawimy sobie oto takie. Dlaczego tak wiele jest religii? I zadzwoniliście właśnie, aby poruszyć ten temat. Wspólnie posłuchajmy, dlaczego tak wiele jest religii.
O właśnie, to jest bardzo ważne pytanie, dlaczego tak wiele jest religii. Dlatego, że nie tylko jest Bóg, ale Bóg naprawdę człowieka stworzył i człowiek Boga poszukuje. I wiele religii to jest dowód, że jakoś w tych poszukiwaniach coś tam znajdujemy. I te nasze poszukiwania jakoś potrafimy w naszych tradycjach kulturowych i religijnych kumulować.
Gościem dzisiejszej Akademii Młodych był ojciec Jacek Salij, dominikanin.
Oczywiście był klub inteligencji katolickiej i ojciec Jacek co czwartek odprawiał mszę świętą wieczorem w kaplicy akademickiej. Później było spotkanie sekcji kultury KIK-u.
Urszula Doroszewska.
Ja wtedy nie byłam w KIK-u, ale zapraszali mnie tam koledzy. Były to bardzo ciekawe spotkania i w zasadzie bardzo wiele osób później aktywnych w opozycji demokratycznych tam się zbierało, niezależnie od ich poglądów, bo byli to ludzie zarówno z prawicy, jak z lewicy, że te prawdziwe wartości nagle się nam ukazywały jakoś tak bezpośrednio. Ja pamiętam, jak on na przykład opowiadał, co oznacza habit dominikański, każda z jego części i jaka to jest, jaki to jest zaszczyt i szczęście dla dominikanina.
Kiedy wstąpiłem do zakonu, to mieliśmy ustrój taki, jaki mieliśmy. Rodzice bywali upominani przez sąsiadów: ten wasz synek pewnie tak długo w tym zakonie nie pobędzie, bo teraz niedługo zakony pozamykają. A wtedy już rzeczywiście zakony były pozamykane w Czechosłowacji, na Węgrzech, czy w ogóle w krajach tych tak zwanych socjalistycznych. Natomiast pierwsze moje takie już ostre wspomnienie z czasów jeszcze kleryckich, jeszcze nie byłem księdzem, to był chyba lipiec, ale na pewno rok 1962. Byliśmy z grupą współkleryków na wakacjach w naszym klasztorze w Jarosławiu i dokładnie wtedy przyjechała duża ekipa milicji, żeby zamykać nasze małe seminarium. To, co bardzo mi utkwiło, taki jeden z tych milicjantów, już to było, oni tam biedni musieli też trochę być, nie? To nie tak, że od razu przyjechali, zawładnęli. Tylko taki starszy milicjant mówi mi: i za co was oni tak prześladują? Milicjant, prawda? Ja osobiście nie mogę zapomnieć takiej bardzo mądrej idei księdza prymasa Wyszyńskiego, mianowicie jeszcze przed jego aresztowaniem, no sytuacja była super trudna, to dla ludzi, którzy tego nie pamiętają, to jest nie do wyobrażenia. I prymas księżom powtarzał: kochani księża, nie czekajcie na lepsze czasy. Każde czasy są dobre, bo w tych właśnie czasach macie głosić Słowo Boże, macie posługiwać ludowi Bożemu. Te czasy, w których żyjemy, są dla nas najlepsze. Oczywiście bezpośrednio tego od księdza prymasa nie słyszałem, byłem za młody na to, ale czasy są zawsze ciekawe. Kiedyś nawet książkę wydałem pod tytułem, który był inspirowany księdzem prymasem, tytuł Nasze czasy są okej.
Kościele Świętego Krzyża, w mszach świętych transmitowanych przez wiele, wiele lat przez Polskie Radio, a który no, słuchają rzesze ludzi na całym świecie. Wielokrotnie tam był zapraszany jako odprawiający mszę świętą i oczywiście mówiący kazani. On miał taki dobry sposób mówienia, w tym sensie, że się go dobrze bardzo słuchało. Zawsze cytował bądź Pismo Święte, Ojców Kościoła, ale także różnych myślicieli, świętego Augustyna, świętego Tomasza, czy innych wielkich twórców średniowiecznych, ponieważ naprawdę bardzo dobrze znał ich dzieła, bardzo dobrze znał ich naukę. To wiele osób przychodziło do niego spragnionych wiedzy, odpowiedzi na pytania i to też widać w jego książkach, ponieważ część zdecydowana jego publikacji to są odpowiedzi na ludzkie pytania, dramaty, kłopoty.
Biskup Jacek Grzybowski.
Umiał wytłumaczyć, pokazać jakby źródła, głównie w Piśmie Świętym i w Ojcach Kościoła, w tradycji Kościoła, w nauczaniu Kościoła. Więc ja myślę, że to ludzi pociągało. Znaczy, to, że u tego człowieka mogą znaleźć odpowiedzi czy pewne światła na swoje pytania, kwestie ważne dla młodych ludzi. On nigdy nie odmawiał spotkań, zawsze starał się umawiać i zawsze można gdzieś było go spotkać na kursie klasztornej i z nim porozmawiać. I przez to sądzę, że właśnie był blisko takiego normalnego życia ludzi, ale także potem przez w latach 70., 80. przez aktywną swoją pracę duszpasterską, bo wiemy, że nie tylko jeździł na wykłady, ale także spotykał się z bardzo wieloma ludźmi w różnych kontekstach. Sądzę, że to jest człowiek osadzony w takich realiach życia bardzo poważnie.
Wie pani, jak przez lata dojeżdżałem na wykłady do Krakowa, jeszcze w czasach, kiedy nie było tych pociągów takich, prawda, no szybkich, to tak mi wypadało, że musiałem nocą jeździć, to się ileś tam godzin jechało i przyjeżdżałem 4:10 i dworzec w Krakowie był przepełniony robotnikami. To coś niewiarygodne, kiedy oni musieli wstawać. Czasem ludzie się namęczyli strasznie.
Podobno ciszy tu dzisiaj nie będzie. Remontują
tak,
na fleta.
Tak, jak wstąpiłem do zakonu kilkadziesiąt lat temu, to nie pamiętam, żeby nie było remontów.
Dobrze, ale z drugiej, dla dziennikarza radiowego to gorzej.
No.
Byłam dzisiaj na mszy o 7 rano. Ze mną było 7 osób. Czy zawsze tak było na tych porannych mszach tutaj u dominikanów?
Tak, znaczy bywa oczywiście, że czasem jest, ale wie pani, to jest u nas, znaczy po prostu się bardzo zmieniło to w dawnych czasach, ale to ja nie mówię, że w ostatnich latach, tylko u nas któryś z przeorów wprowadził mszę świętą codzienną o godzinie 12:00, tłumy. Po dziś dzień zresztą najwięcej ludzi w dni powszednie przychodzi na godzinę 12:00 i stosunkowo sporo na godzinę 18:00. Rano o 7:00 jest jedynie garstka i tak jest i tak było. To nie jest żaden znak jakiejś laityzacji społeczeństwa.
Teologia polityczna. Ojciec Jacek Salii, jeden z najwybitniejszych polskich teologów katolickich, sygnatariusz listy 59 oraz memoriału 101. Sprzeciwiających się zmianom w konstytucji PRL. Z tego powodu miał kłopoty na uczelni. Zostałby zwolniony, gdyby nie osobista interwencja prymasa Stefana Wyszyńskiego. W 1973 roku został współpracownikiem miesięcznika W Drodze, przygotowującym odpowiedzi duszpasterskie do rubryki Szukającym Drogi. Duszpasterz środowisk nauczycielskich związanych z Solidarnością.
Może na samym początku powiem, że ja w ogóle generalnie nie miałem nigdy tendencji do tego, żeby uprawiać jakąkolwiek działalność opozycyjną. Jeśli idzie o to, jak to się stało, bo to nie było tak, że ja szukałem opozycji albo że stałem się opozycjonistą, tylko tak się jakoś stało, że opozycja przyszła do mnie w jakimś sensie nawet nie pytając mnie o to. A było to tak. Byłem wykładowcą Akademii Teologii Katolickiej. Bardzo dużo pracowałem, bo same wykłady były ciężkie. Miałem wyjazdy do Krakowa, miałem duże zobowiązania wobec miesięcznika w drodze, gdzie co miesięczny felieton. Nieustannie ludzie prosili mnie o jakieś rozmowy w swoich sprawach własnych, jakichś czy to religijnych, czy to życiowych, prawda? Także miałem co robić. I taki mój starszy współbrat, ojciec Jacek Bojarski, prowadził w naszym klasztorze warszawskim, klasztorze świętego Jacka przy ulicy Freta, prowadził duszpasterstwo akademickie, prowadził młodzieżową grupę Klubu Inteligencji Katolickiej. Ona miała dziwną nazwę, mianowicie nazywała to się Sekcja Kultury. Ta nazwa Sekcja Kultury to wynikała z tego, że władze nie chciały się zgodzić na sekcję młodzieżową. Natomiast zgodziły się na Sekcję Kultury, mimo że to naprawdę była wyłącznie sekcja młodzieżowa. I w dodatku ona się spotykała przede wszystkim w naszym klasztorze. To było mszą świętą wieczorną się zaczynało. Po każdej mszy świętej był wykład, dyskusja. Ponieważ młodzież należąca do Klubu Inteligencji Katolickiej na ogół pochodziła z rodzin warszawskich, inteligenckich, miała spore możliwości znajomości i tak dalej, no to przychodzili tutaj wykładowcy naprawdę najwyższej klasy. I to nie, że byli jacyś opozycjoniści, tylko naprawdę najwybitniejsi profesorowie. Ja tam wszedłem dopiero w roku 1971. I to były czasy już takie dość robiące się coraz bardziej gorącymi. Czasy Gierka i stosunkowo szybko zasięgu tej grupy znaleźli się tak zwani komandosi, ale także starsi opozycjoniści. Znaczy nie od razu, ale począwszy od Kuronia, Michnika i Blumsteina. W związku z tym ta grupa zaczęła być bardzo na oku Służby Bezpieczeństwa. Do tego stopnia, że proszę sobie wyobrazić, za oknem naszej kaplicy po drugiej stronie ulicy jest tak zwane ognisko. To jest założone przez dziadka Lisieckiego, taki ośrodek założony dla młodzieży, powiedzmy niekoniecznie, że zagubionej, ale tak to się czasem ludziom kojarzy. I proszę sobie wyobrazić, że od czasu do czasu ktoś z tego ogniska nas ostrzegał, że przyjechali, cały pokój zajęli i nas podsłuchują. To jeszcze technika podsłuchiwania jeszcze była na takim pewnie stosunkowo prymitywnym poziomie. Trzeba było właśnie aż takiej aparatury. I był problem robotników radomskich, ścieżki zdrowia i to był moment, kiedy KOR został założony. Zresztą wtedy od samego początku wiedziałem, że Antoni Macierewicz był jednym z założycieli KOR-u.
Ojciec Jacek Sali. Z informacji z dokumentów Służby Bezpieczeństwa wynikało, że był jednym z najbardziej politycznie szkodliwych dominikanów w Polsce. Ciekawą jego charakterystykę przedstawił Władysław Jacher, określony przez SB jako eks-dominikanin. Według niego Jacek Sali reprezentuje ludzi o charakterze agresywnym i buntowniczym. Sprzeciwia się zarówno swoim przełożonym w prowincji i w kurii, jak też i władzom państwowym. Przekorny z natury zawsze. Zawsze ma odmienne zdanie. Bardzo zdolny człowiek o dużych możliwościach naukowych, ale leniwy i wygodny. Jego artykuły nie wnoszą nic nowego. Można się z nim porozumieć, ale trzeba umieć do niego podejść.
Znaczy ja tu w Warszawie przyjechałem dokładnie we wrześniu 1970 roku, dlatego że zostałem zaangażowany na ATK, Akademii Teologii Katolickiej, którzy z pracowników mogli być współpracownikami UB. Tym się nie interesowałem, natomiast wiedziałem, po dzień wiem, że jestem księdzem, że moim obowiązkiem jest głoszenie Ewangelii, służenie ludziom, właśnie religijne posługiwanie ludziom, którzy o to proszą.
te nasze spotkania powodowały zainteresowania Służby Bezpieczeństwa i to było komiczne często, bo jacyś się pojawiali tam smutni panowie przy wejściu do klasztoru, albo też zauważyliśmy, w pewnym momencie była zamontowana kamera w oknie naprzeciwko wejścia do klasztoru, o której wszyscy wiedzieli. Ale myślę, że właśnie przy całej erudycji i głębokości tego, co ojciec Jacek mówił, co nam przekazywał, to jednak najważniejsze było to, że widzieliśmy człowieka, który naprawdę wierzy w Boga. To teraz może się trochę wydawać dziwne, ale to wcale nie jest takie popularne i warto o tym pamiętać, że to po prostu było widać, było słychać i myśmy jakoś w tym cieple też się grzali, niezależnie od tego, jak losy innych ludzi się później potoczyły. Ja wtedy chodziłam do szkoły imienia Rejtana. Byłam w harcerstwie w Czarnej Jedynce. No, jakoś staraliśmy się wszyscy razem myśleć niezależnie, robić swoje, budować jakąś taką wspólnotę ludzi podobnie myślących, oczywiście myślących opozycyjnie. Ja nie byłam członkiem klubu inteligencji katolickiej, ale miałam tam sporo przyjaciół. Bo oczywiście zapraszał KIK, tam był szefem Wojtek Arkuszewski. Bywali również ludzie z tego środowiska walterowskiego, lewicowego.
Czyli kto?
No, Cewek Blumstein na przykład, Jacek Kureń, również tam bywali i brali udział w dyskusjach. Cały klub był chyba taki ukierunkowany nie tylko na katolików.
Ojciec Sali zdawał sobie sprawę z działalności Służby Bezpieczeństwa wobec niego. Był świadomy na przykład podsłuchu telefonicznego, którym objęty został aparat klasztorny przy ulicy Freta. Dlatego też w zapisach rozmów trudno doszukać się jakichkolwiek konkretów. Uważał, że pracowników Służby Bezpieczeństwa należy traktować stanowczo i wprost. Do funkcjonariuszy prowadzących przesłuchania metodą dobrego i złego milicjanta potrafił powiedzieć: „Niech pan tak na mnie nie krzyczy, bo ja się pana nie boję”. Nie na to się Pan Jezus urodził, żebym się Pana bał.
To, że On był duszpasterzem i to, że On był myślicielem, to ogromnie nam odpowiadało. No, był nauczycielem. Bardzo skromny, z takim troszeczkę nieśmiałym uśmiechem, z bardzo ograniczonymi gestami. Taki Boży człowiek.
Urszula Doroszewska.
Także to bardzo był taki ciekawy, intensywny okres, ale to w ogóle był ciekawy okres, bo byli też hipisi bardzo aktywni, prawda? Wiele się działo w takim młodzieżowym środowisku, które starało się szukać jakiejś własnej drogi w tej potwornej nudzie i bzdurze, która nas za czasów Gierka ze wszystkich stron otaczała. I właśnie myślę, że tutaj KIK był takim miejscem bardzo dobrym, tak jak od rozmowy, od spotkań, śpiewania. No a później to już się stało bardzo poważną działalnością opozycyjną pod koniec lat 70., ale to są takie korzenie, to jest takie miejsce, gdzie nabieraliśmy, że tak powiem, siły przed dalszym lotem. No. Co jeszcze bardzo było ważne, oczywiście Pismo w Drodze, które wtedy powstało i którego ojciec Jacek był redaktorem i autorem. I to było bardzo też ważne, no bo wtedy niewiele w ogóle wychodziło poważnych czasopism. Kończyłam socjologię, gdzie było bardzo ciekawie. No i potem już zostałam zawodowym rewolucjonistą, bo do pracy mnie nikt nie chciał przyjąć. Wydawaliśmy wtedy w podziemiu Pismo Głos, potem w okresie Solidarności. No potem tam robiliśmy różne ulotki, demonstracje. Zatrzymywana byłam wiele razy przez Służbę Bezpieczeństwa na 48 godzin. Także no jak dla socjologa spędziłam bardzo ciekawie ten czas. Ojca Salija zawsze uważałam za mojego duszpasterza i przy różnych kłopotach wiedziałam, że zawsze to jest ta osoba, do której się zwracam, jako do swojego duszpasterza.
Inny czas, no. Bym powiedział, taki naprawdę jakiegoś takiego wielkiego jeszcze zachwytu naukami humanistycznymi, które miały dać szansę właśnie zbudowania lepszego społeczeństwa czy takiej wolności myślenia, której przecież w komunizmie nie było. No, w tych latach 80. pamiętam taki bardzo dobry artykuł wspomnieniowy na temat księdza Józefa Tischnera. To właśnie na spotkaniach na wydziałach filozofii tłumy młodzieży, ktoś przyjechał z zachodu i mówi, no to jest kraj filozofów, no to jest coś nieprawdopodobnego, tego na zachodzie nie ma.
biskup Jacek Grzybowski.
Sądzę, że ojciec Jacek Sali przez takie naprawdę swoje liczne doświadczenia, też jako dominikańskiego duszpasterza i człowieka zaangażowanego w życie dominikańskie, czy w Krakowie, czy w Warszawie, to jakby był bardzo blisko życia takich zwyczajnych ludzi. Jak przypomnimy sobie lata 90., też te wczesne, przynajmniej tą pierwszą połowę, no to też jest ogromny spór o sprawy moralne w Polsce, o pewien kształt moralności, wypełniania dekalogu, no, pielgrzymka Jana Pawła II, poprowadzona w taki sposób, żeby przejść przez wszystkie przykazania dekalogu. No, tym wtedy trochę żyło nasze społeczeństwo i ojciec Jacek jakby odgrywał tam, w moim przekonaniu, ważną rolę takiego nauczyciela. Po prostu to był człowiek, który nam wyjaśniał trudne problemy, trudne kwestie, ale dobrze teologicznie, filozoficznie, zawsze miał argumenty, zawsze miał jakąś lekturę, artykuł, którym pokazał, że można pogłębić swoją wiedzę. No, był po prostu do tego bardzo dobrze przygotowany i dzielił się tym.
Uczestniczyłam w spotkaniach u ojca, w duszpasterstwie nauczycieli ojca Jacka Sailija.
Barbara Chapońska, nauczycielka.
No, różne były tematy podejmowane dotyczące, znaczy, czy kultury, czy historii naszej, ale i nie tylko, i sąsiednich krajów, i różne problemy takie społeczne były podejmowane.
W czasie stanu wojennego ojciec Jacek Sali przygotował rekolekcje dla internowanych. Za pośrednictwem arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego został zaproszony do ośrodków internowania m.in. w Jaworzu i Darłówku.
To, co ja już z opowieści znam, bo ja jeszcze wtedy byłam studentką, jak nastał stan wojenny, to Ireneusz i Celina Gugulscy, obydwoje nauczyciele, i oni zwrócili się do ojca Jacka Salija o wsparcie. Wiem, że były rekolekcje w Laskach, właśnie jeszcze pierwsze rekolekcje stanu wojennego, i potop to zaowocowało potem takimi już regularnymi spotkaniami raz w tygodniu, w piątki, w duszpasterstwie, no, też u świętego Jacka na Freta. 50, nawet 80 osób uczestniczyło w tych spotkaniach. Był też czas, lata chyba 86 rok, gdzie była weryfikacja nauczycieli.
Co takiego?
Była weryfikacja nauczycieli w szkołach.
No, to znaczy?
No, że dyrektorzy przeprowadzali rozmowy światopoglądowe. I na przykład ja przestałam, znaczy nie przedłużono wtedy, ja miałam umowę czasową, ale może i szczęśliwie, także nie byłam zwalniana, ale nie przedłużono ze mną umowy o pracę, musiałam szukać gdzieś. Takie rzeczy miały miejsce, no między innymi wytykano to, że noszę medalik. No ten 86 rok, no to był też okres wybuchu w Czarnobylu, no i nas wysyłano, ja byłam wychowawczynią wtedy klasy szóstej, i nas wysyłano na pochód pierwszomajowy z dziećmi. Ja odmówiłam dyrektorce, że ja nie pójdę i nie powiem, żeby dzieci szły na ten pochód. Tak to wyglądało. Wtedy właśnie ten taki okres, no, miejsca, gdzie się spotyka, czy nauczycieli, czy osoby, które no, mimo wszystko się tej sytuacji no, nie poddają, to było istotne. I modlitwa, i no, ojciec Sali, który potrafił nam no, pokazać i powiedzieć, jak w danej sytuacji, czy się znaleźć, czy no po prostu wspomóc, żeby człowiek się nie poddał w tym warunkom.
3 maja 2007 roku ojciec profesor Jacek Sali został odznaczony krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. W 2018 roku został wyróżniony medalem stulecia odzyskanej niepodległości, a w 2022 odznaczony Orderem Orła Białego. W 2020 został uhonorowany specjalną nagrodą Totus Tuus za całokształt dorobku naukowego, nieoceniony wkład w formowanie katolickich elit oraz pomoc osobom prześladowanym.
Co jest bardzo ważne, to rola ojca Jacka nie tylko w Polsce, ale również wśród, no nie tylko katolików, ale powiedziałabym intelektualnych środowisk w innych krajach.
Urszula Doroszewska, działaczka opozycyjna.
W momencie, kiedy już nastała wolna Polska i te kontakty były legalne, normalne, możliwe, no na przykład na Litwie wydrukowano 8 tomów tłumaczenia 8 jego książek. Oni bardzo łaknęli tej literatury religijnej, która była aktualna, nie jakaś z zeszłego wieku, prawda, którą znali, ale aktualna przez żywego człowieka, którego mogli poznać, bo on tam przyjeżdżał z wykładami, to był początek lat 90. On miał książki, Biblię w różnych językach, rosyjską, ukraińską, litewską. To jakoś do niego trafiało i różne osoby znajome tą Biblię przekazywały dalej, ci, którzy jeździli do krajów byłego Związku Radzieckiego. No i to też było bardzo ważne. Nie wiem, jakie były losy poszczególnych tych książek, ale miejmy nadzieję, że te książki, które przez nasze ręce wtedy szły, a było tego dużo, że one jakoś wpłynęły na osoby, do których to docierało i ludzi, którzy je czytali. Że on właśnie podejmował pewne działania odważnie, prawda, nie bojąc się, dając też przykład innym, no jako człowiek, który daje świadectwo pewnym wartościom.
Ja myślę, że każdy z Państwa w zależności od swojej osobistej sytuacji tutaj naprawdę strasznie dużo miałby do przeżywania, bo tutaj przed Wami stoi pytanie zapewne o wiele trudniejsze niż przed przeciętnymi małżonkami, to znaczy pytanie, w jaki sposób ja moje sakramentalne małżeństwo, które po ludzku biorąc się rozpadło, mogę przemieniać już teraz. To nie jest tylko oczekiwanie i wiara na to, że Bóg, który jest wszechmocny, potrafi uzdrowić, ale już teraz przemienić w udział miłości Chrystusa i Kościoła. Ja teraz troszeczkę może w jakieś dygresje popłynę, ale od tej strony wielokrotnie, kiedy rozmawiam z ludźmi, czy to mężami, czy to żonami porzuconymi przez współmałżonka, to ogromnie na przykład staram się podkreślić,
znaczy, Pan Jezus lubił budyń, bardzo mądre pytania do ojca Jacka Salija. To książka właśnie, która się zrodziła z pytań dzieci. Na przykład, czy kiedy umrę, to mój piesek będzie ze mną, którego tak kocham, czy kotek będzie ze mną. No to są wydawałoby się naiwne pytania dzieci, ale one są bardzo poważne teologicznie i bardzo poważnie do nich podchodził ojciec Jacek. Bardzo poważnie.
Biskup Jacek Grzybowski.
Chciał zawsze służyć tym, co sam zrozumiał, czego się nauczył, co poznał, idąc do tych wielkich postaci, Augustyn, Tomasz, ojcowie Kościoła, Biblia jako fundamentalny dla chrześcijan tekst objawienia. Więc chyba tak bym popatrzył, że właściwie oddał się intelektualnej służbie, takim najpiękniejszym, najgłębszym tego słowa znaczeniu. Jakaś posługi myślenia, o tak, który zrealizował w swoim życiu wobec innych, wobec społeczeństwa, wobec poszczególnych osób, posługę myślenia.
No starałem się spełniać te swoje obowiązki tak, jak do mnie przychodziły i tak to było. Uważam się za bardzo spełnionego w zakonie dominikańskim, natomiast Sąd Boży mnie czeka. No Panie Jezu, bądź miłosierny, oby się nie kazało, że jest inaczej niż mi się wydaje.
Proszę Państwa, w razie czego to na Sądzie Bożym proszę mnie bronić.
Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej zatytułowany Ojciec Jacek. Bohaterem reportażu był dominikanin ojciec Jacek Salii.